Rozdział pierwszy. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Główna myśl rozdziału. Czego Jezus uczył o Królestwie Bożym? Akapity pierwszy i drugi. Pytanie. Co Jehowa osobiście polecił trzem apostołom Jezusa i jak oni na to zareagowali? Jak byś zareagował, gdyby Jehowa Bóg osobiście zlecił Ci jakieś zadanie? Z pewnością wykonałbyś je chętnie, niezależnie od tego, na czym by ono polegało. Właśnie czegoś takiego doświadczyli trzej apostołowie Jezusa: Piotr, Jakub i Jan. W Ewangelii według Mateusza 17 od 1 do 5 czytamy. W 6 dni później Jezus zabrał Piotra i Jakuba i Jana, jego brata, i zaprowadził ich samych na wyniosłą górę. I został na ich oczach przemieniony, i oblicze jego zajaśniało jak słońce, a jego szaty wierzchnie stały się błyszczące jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to Piotr rzekł do Jezusa: Panie, to wspaniale, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie i jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto ocienił ich jasny obłok i oto głos z obłoku powiedział: To jest mój syn, umiłowany, którego darzę uznaniem. Jego słuchajcie. Jakiś czas po pasrze 32 roku naszej ery apostołowie zostali zabrani przez mistrza na wyniosłą górę i ujrzeli tam przedsmak jego chwały jako niebiańskiego króla. Wizja była tak realistyczna, że Piotr zapragnął czynnie w niej uczestniczyć. Gdy o tym mówił, ocienił ich jasny obłok. Wtedy Piotr i jego towarzysze wyraźnie usłyszeli coś, co dane było słyszeć tylko nielicznym. Głos samego Jehowy. Bóg potwierdził, że Jezus jest jego synem i oświadczył: Jego słuchajcie. Apostołowie zastosowali się do Bożego polecenia. Słuchali pouczeń Jezusa i zachęcali do tego innych. Akapit trzeci. Pytanie. Dlaczego Jehowa chce, żebyśmy słuchali Jego Syna i jaki temat warto w związku z tym przeanalizować? Słowa Jego słuchajcie zostały zapisane w Biblii z myślą o nas. Dlaczego Jehowa chce, żebyśmy słuchali Jego Syna? Jezus jest Jego rzecznikiem i za każdym razem, gdy zabierał głos, przekazywał to, co chciał nam przekazać Jego Ojciec. A ponieważ o niczym innym nie mówił tak często jak o Królestwie Bożym, niebiańskim rządzie mesjańskim złożonym z Niego samego i 144 tysięcy Jego współwładców, powinniśmy starannie przeanalizować ten ważny temat. Najpierw jednak zastanówmy się, dlaczego Jezus poświęcał tej sprawie tyle uwagi. Z obfitości serca. Akapit czwarty. Pytanie. Jak Jezus pokazał, że Królestwo jest bliskie Jego sercu? Królestwo Boże jest bliskie sercu Jezusa. Skąd taki wniosek? O tym, co się kryje w naszym wnętrzu, co jest dla nas naprawdę ważne, świadczą nasze słowa. Sam Jezus zauważył: z obfitości serca mówią usta. Mateusza 12:34. Gdy tylko miał taką możliwość, nawiązywał do Królestwa. W czterech Ewangeliach znajdujemy przeszło 100 wzmianek o Królestwie, przede wszystkim w wypowiedziach Jezusa. Było ono główną głoszoną przez Niego nauką. Pewnego razu stwierdził: również innym miastom muszę oznajmiać dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Łukasza 4:43. Nawet po zmartwychwstaniu nie przestał rozmawiać z uczniami o Królestwie. Skoro tyle mówił na ten temat, nie ulega wątpliwości, że Królestwo zajmowało w jego sercu poczesne miejsce. Akapity od 5 do 7. Pytanie A. Skąd wiemy, że Królestwo jest bliskie sercu Jehowy? Podaj przykład. Pytanie B. Jak możemy dowieść, że Królestwo jest bliskie naszemu sercu? Królestwo jest bliskie także sercu Jehowy. Co nas o tym przekonuje? Warto pamiętać, że to Jehowa posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna i to od Jehowy pochodziło wszystko, co ten Syn mówił i czego nauczał. Od Jehowy pochodzą również wszystkie informacje zapisane w czterech ewangelicznych relacjach o życiu i służbie Jezusa. Zastanówmy się przez chwilę, co to oznacza. Wyobraź sobie, że przygotowujesz album rodzinny. Masz mnóstwo zdjęć, ale ograniczoną ilość miejsca. Co robisz? Musisz wybierać. W pewnym sensie Ewangelie są jak album fotograficzny, dzięki któremu możemy zobaczyć Jezusa. Jehowa nie natchnął ewangelistów do spisania wszystkiego, co tylko Jezus powiedział lub zrobił w czasie pobytu na ziemi. Duch Boży pobudził ich do utrwalenia tych słów i czynów Jezusa, które pomagają nam poznać cel Jego służby oraz zrozumieć, co jest najważniejsze dla Jehowy. Skoro Ewangelie tak często wspominają, że Jezus uczył o Królestwie Bożym, nasuwa się logiczny wniosek, iż Królestwo to musi być bliskie sercu Jehowy. Pomyśl tylko. Jehowa pragnie, żebyśmy jak najwięcej wiedzieli o Jego Królestwie. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy Królestwo Boże jest bliskie mojemu sercu? Jeśli tak, to będziemy chętnie wsłuchiwać się w to, co Jezus mówił i czego nauczał o Królestwie, o Jego znaczeniu, a także o sposobie i czasie Jego przyjścia. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Jak? Akapit 8. Pytanie. Jak Jezus uwypuklił znaczenie Królestwa? Przeanalizujmy modlitwę wzorcową. W prosty, zwięzły sposób Jezus uwypuklił w niej znaczenie Królestwa, wskazując, czego ono dokona. Modlitwa ta zawiera 7 próśb. Pierwsze 3 dotyczą zamierzenia Jehowy, uświęcenia Jego imienia, przyjścia Jego Królestwa i wykonywania Jego woli na ziemi tak jak w niebie. W Ewangelii według Mateusza 6, 9 i 10 czytamy. Macie więc modlić się w ten sposób. Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się dzieje Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Prośby te są ze sobą ściśle związane. Mesjańskie Królestwo to narzędzie, za pomocą którego Jehowa uświęci swoje imię i zrealizuje swoją wolę. Akapity 9 i 10. Pytanie A. W jaki sposób przyjdzie Królestwo Boże? Pytanie B. Spełnienia których obietnic biblijnych wyczekujesz? A w jaki sposób przyjdzie Królestwo Boże? Gdy modlimy się, niech przyjdzie Twoje Królestwo, prosimy, żeby podjęło ono zdecydowane działania. Kiedy przyjdzie, użyje pełnej władzy w stosunku do ziemi. Usunie obecny niegodziwy system rzeczy, w tym wszystkie ludzkie rządy, i zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat. Pod panowaniem Królestwa cała ziemia stanie się rajem. Osoby, które Bóg ma w swojej pamięci, zostaną wskrzeszone i spotkają się ze swymi bliskimi. Ludzie posłuszni Bogu dojdą do doskonałości i będą się cieszyć bezkresnym życiem. Wola Jehowy nareszcie będzie się działa i w niebie, i na ziemi. Czy nie wyglądasz tęsknie czasu, kiedy urzeczywistnią się te wspaniałe biblijne obietnice? Pamiętaj, o ich spełnienie prosisz za każdym razem, gdy modlisz się o przyjście Królestwa Bożego. Oczywiście modlitwa wzorcowa jeszcze się nie spełniła. Królestwo Boże dotąd nie przyszło. Wciąż przecież istnieją ludzkie rządy i nie nastał jeszcze sprawiedliwy nowy świat. Ale mamy powody do optymizmu. Królestwo to zostało już ustanowione, o czym będziemy mówić w następnym rozdziale. Teraz rozważmy wypowiedzi Jezusa dotyczące czasu ustanowienia oraz czasu przyjścia Królestwa. Kiedy Królestwo Boże miało być ustanowione? Akapit 11. Pytanie. Na co wskazywał Jezus, jeśli chodzi o ustanowienie Królestwa Bożego? Jezus wskazywał, że wbrew temu, czego spodziewali się niektórzy Jego uczniowie, Królestwo nie zostanie ustanowione w pierwszym wieku naszej ery. Zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć z dwóch Jego przypowieści, opowiedzianych w odstępie niecałych 2 lat. Akapit 12. Pytanie. Jak przypowieść o pszenicy i chwastach wskazuje, że Królestwo nie zostało ustanowione w pierwszym wieku? Przypowieść o pszenicy i chwastach. Królestwo niebios stało się podobne do człowieka, który na swym polu zasiał wyborne nasienie. Kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i między pszenicę nasiał chwastów i odszedł. Gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty. Podeszli więc niewolnicy gospodarza i rzekli do niego: Panie, czyż nie posiałeś na swym polu wybornego nasienia? Skąd się zatem wzięły chwasty? On powiedział do nich: Jakiś nieprzyjaciel, jakiś człowiek to uczynił. Rzekli do niego: Czy więc chcesz, żebyśmy poszli i je zebrali? On powiedział: Nie, żebyście przypadkiem zbierając chwasty nie wykorzenili wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa, a w porze żniwa powiem żniwiarzom: Najpierw zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie. Potem idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza. Mateusza 13:24-30. Jezus podał tę przypowieść, a potem wyjaśnił uczniom, prawdopodobnie wiosną 31 roku. Oto co w głównych zarysach oznacza ta przypowieść. Po śmierci apostołów diabeł miał zasiać chwasty, rzekomych chrześcijan, między pszenicę, synów królestwa, czyli chrześcijan namaszczonych duchem. Zarówno pszenica, jak i chwasty miały rosnąć razem aż do żniwa, czyli do zakończenia systemu rzeczy. Po rozpoczęciu pory żniwa miały zostać zebrane chwasty. Potem miała być zgromadzona pszenica. A zatem z przypowieści tej wynika, że królestwo miało być ustanowione nie w pierwszym wieku, ale dopiero po zakończeniu okresu wzrostu. Rozwój wydarzeń pokazał, że koniec okresu wzrostu i początek pory żniwa przypadł na rok 1914. Posłuchajmy materiału dodatkowego pod tytułem Pszenica i chwasty. Ze słów Jezusa wynikało, że wbrew temu, czego oczekiwali niektórzy uczniowie, królestwo nie miało być ustanowione w pierwszym wieku. Rok 33 naszej ery. Rozpoczyna się siew. Człowiek zasiał na swym polu wyborne nasienie. Mateusza 13:24. Kiedy ludzie spali, nieprzyjaciel nasiał chwastów. Mateusza 13:25. Rosną razem aż do żniwa. Mateusza 13:30. Rok 1914. Rozpoczyna się pora żniwa. Chwasty zostają zebrane i powiązane w wiązki. Mateusza 13:30. Akapit 13. Pytanie. Jak Jezus dał do zrozumienia, że nie zostanie mesjańskim królem zaraz po powrocie do nieba? Przypowieść o minach. Posłuchajmy Ewangelii według Łukasza 19:11-13. Kiedy oni tego słuchali, dodatkowo opowiedział przykład, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że Królestwo Boże ma się ukazać natychmiast. Dlatego rzekł: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do odległej krainy, aby sobie zapewnić władzę królewską i powrócić. Przywoławszy 10 swych niewolników, dał im 10 min i rzekł do nich: Róbcie interesy, aż przyjdę. Jezus opowiedział tę przypowieść w 33 roku, idąc po raz ostatni do Jerozolimy. Niektórzy towarzysze jego wędrówki myśleli, że ustanowi on królestwo, gdy tylko tam przybędą. Jezus, chcąc skorygować ten pogląd i wykazać, że ustanowienie królestwa jest kwestią dalekiej przyszłości, przyrównał siebie do człowieka szlachetnego rodu, który udaje się w podróż do odległej krainy, aby sobie zapewnić władzę królewską. W wypadku Jezusa tą odległą krainą były niebiosa. Właśnie tam miał otrzymać władzę królewską od Ojca. Ale wiedział, że nie zostanie mesjańskim królem bezpośrednio po powrocie do nieba, lecz zasiądzie po prawicy Boga i będzie czekać, aż nadejdzie wyznaczony czas. Jak się okazało, trwało to wiele stuleci. W przypisie czytamy: Przypowieść ta mogła skojarzyć się słuchaczom z Archelausem, synem Heroda Wielkiego. Herod przekazał mu w testamencie rządy nad Judeą i innymi krainami. Aby jednak objąć władzę, Archelaus musiał odbyć daleką podróż do Rzymu i uzyskać zgodę Cezara Augusta. Koniec przypisu. Kiedy Królestwo Boże ma przyjść? Akapit 14. Pytanie A. Jak Jezus odpowiedział na pytanie czterech apostołów? Pytanie B. Co o obecności Jezusa i o Królestwie wyjawia nam spełnianie się zapowiedzianych przez Niego wydarzeń? Na kilka dni przed śmiercią Jezusa czterech apostołów zapytało Go: co będzie znakiem Twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy? W odpowiedzi Jezus podał obszerne proroctwo, które zostało zapisane w 24 i 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza. Wymienił różne wydarzenia o zasięgu ogólnoświatowym, które miały charakteryzować okres Jego obecności. Początek Jego obecności miał zbiegać się w czasie z ustanowieniem Królestwa, a jej punkt kulminacyjny z przyjściem tego Królestwa. Istnieje aż nadto dowodów, że proroctwo Jezusa spełnia się od roku 1914. Tak więc właśnie w tym roku rozpoczęła się obecność Jezusa i doszło do ustanowienia Królestwa. W przypisie czytamy: więcej informacji można znaleźć w 9 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia. Akapity 15 i 16. Pytanie: kogo Jezus miał na myśli, mówiąc o tym pokoleniu? Ale kiedy Królestwo Boże przyjdzie? Jezus nie podał żadnej konkretnej daty. Powiedział jednak coś, co upewnia nas, że wydarzenie to jest bardzo bliskie. Wskazał, że zanim przyjdzie Królestwo, to pokolenie zobaczy na własne oczy spełnienie się proroczego znaku. Powiedział: a od drzewa figowego jako przykładu nauczcie się tej rzeczy. Gdy tylko jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Podobnie też wy, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że jest on blisko, u drzwi. Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. Mateusza 24, od 32 do 34. Kogo Jezus miał na myśli, mówiąc o tym pokoleniu? Przyjrzyjmy się bliżej Jego wypowiedzi. To pokolenie. Czy Jezus mówił o ludziach bez wiary? Nie. Pamiętajmy, do kogo się zwracał. Proroctwo to podał zaledwie kilku apostołom, którzy podeszli do Niego na osobności. Mateusza 24:3. Apostołowie wkrótce mieli zostać namaszczeni Duchem Świętym. Zwróćmy także uwagę na kontekst. Jezus, zanim wspomniał o tym pokoleniu, powiedział: od drzewa figowego jako przykładu nauczcie się tej rzeczy. Gdy tylko jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Podobnie też wy, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że jest on blisko, u drzwi. To namaszczeni duchem naśladowcy Jezusa, a nie ludzie niewierzący, mieli oglądać zapowiedziane wydarzenia i rozumieć ich znaczenie, czyli że jest on blisko, u drzwi. Kiedy więc Jezus mówił o tym pokoleniu, miał na myśli swoich namaszczonych duchem naśladowców. Akapit 17. Pytanie: co znaczą określenia pokolenie i to wszystko? Na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. W jaki sposób spełnią się te słowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy dobrze rozumieć, czym jest zarówno pokolenie, jak i to wszystko. W Biblii słowo pokolenie często odnosi się do ludzi w różnym wieku, których życie przypada na jakiś okres, przy czym okres ten nie trwa nazbyt długo i ma swój koniec. Wyrażenie to wszystko mieści w sobie wszystkie zapowiedziane przez Jezusa wydarzenia, które miały się rozgrywać w czasie Jego obecności. Od jej początku w roku 1914 po punkt kulminacyjny w Wielkim Ucisku. Mateusza 24:21. Akapity 18 i 19. Pytanie: jak rozumieć słowa Jezusa o tym pokoleniu i jaki wniosek można z tego wyciągnąć? Jak zatem rozumieć słowa Jezusa o tym pokoleniu? Składa się ono z dwóch zazębiających się grup pomazańców. Tych, którzy oglądali początki spełnienia się znaku w roku 1914 oraz tych, którzy będąc już namaszczeni, przez jakiś czas żyli jednocześnie z tą pierwszą grupą. Przynajmniej niektórzy z drugiej grupy pomazańców doczekają początku nadchodzącego wielkiego ucisku. Chrześcijanie z tych dwóch grup tworzą jedno pokolenie, ponieważ jako pomazańcy przez pewien okres żyli jednocześnie. W przypisie czytamy: ktoś, kto został namaszczony duchem po śmierci ostatniego z pomazańców tworzących pierwszą grupę, tych, którzy widzieli początek dręczących boleści w roku 1914, nie należy do tego pokolenia. Mateusza 24:8. Koniec przypisu. Zapoznajmy się z materiałem dodatkowym pod tytułem Pokolenie. Jezus wskazał, że zanim przyjdzie Królestwo, to pokolenie zobaczy na własne oczy spełnienie się proroczego znaku. Grupa pierwsza, pomazańcy, którzy widzieli początek spełnienia się znaku w roku 1914. Grupa druga, pomazańcy, którzy żyli współcześnie z pierwszą grupą. Niektórzy z nich dożyją wielkiego ucisku. Powróćmy do rozdziału. Jaki wniosek możemy z tego wyciągnąć? Wiemy, że na całym świecie wyraźnie widoczny jest znak obecności Jezusa jako władcy królestwa. Widzimy też, że pomazańcy, którzy wciąż przebywają na ziemi i wchodzą w skład tego pokolenia, posuwają się w latach. A przecież przynajmniej niektórzy z nich będą tutaj żyć, gdy rozpocznie się wielki ucisk. Logiczny jest zatem wniosek, że Królestwo Boże przyjdzie i obejmie władzę nad ziemią już wkrótce. Ileż radości sprawi nam oglądanie na własne oczy, jak spełniają się słowa modlitwy podanej przez Jezusa: niech przyjdzie Twoje Królestwo. Akapit 20. Pytanie: co będzie głównym tematem tej książki i co omówimy w następnym rozdziale? Nigdy nie zapominajmy o słowach Jehowy, który mając na myśli swojego Syna powiedział z nieba: Jego słuchajcie. Jako prawdziwi chrześcijanie gorąco pragniemy stosować się do tego polecenia. Żywo interesuje nas wszystko, co Jezus mówił i czego nauczał o Królestwie Bożym. Dotychczasowe i przyszłe osiągnięcia tego Królestwa są głównym tematem niniejszej publikacji. W następnym rozdziale skupimy się na pasjonujących wydarzeniach, które poprzedziły narodziny Królestwa Bożego w niebie i które rozegrały się wkrótce potem.